Witam Państwa, jest wtorek, 15 września, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Chińska inwigilacja na masową skalę. Dane osobowe ponad 2 milionów osób z całego świata zostały zebrane w bazie Genoa Data Information Technology. To chińska firma technologiczna mająca powiązania z chińską armią i służbami wywiadowczymi. O sprawie pisze nasza korespondentka na Tajwanie Hanna Shen na stronie idźpodprąd.pl. Baza danych Genoa Data wyciekła w ręce amerykańskiego naukowca Christophera Boldinga, który do 2018 roku pracował na Uniwersytecie Pekińskim. Bolding ze względów bezpieczeństwa przeniósł się do Wietnamu, a niedawno wrócił do USA. Naukowiec udostępnił dane australijskiej firmie Internet 2.0. Pierwsze analizy zostały opublikowane w poniedziałek przez media takie jak Australian Financial Review, brytyjski Daily Telegraph, indyjski Indian Express czy włoski Il Folio. Udało się uzyskać dane około 250 tysięcy osób, czyli około 10% całej bazy. Wśród uzyskanych danych znajdują się informacje o 52 tysiącach Amerykanów, 35 tysiącach Australijczyków i ponad 10 tysiącach obywateli Indii, ponad 9 tysiącach Brytyjczyków i 5 tysiącach Kanadyjczyków. W bazie znalazły się dane ważnych polityków, takich jak prezydenci czy premierzy tych krajów oraz parlamentarzyści, ale także ich członków rodzin. Ponadto informacje o urzędnikach, naukowcach, sędziach, dziennikarzach, celebrytach i duchownych. W części bazy poświęconej Włochom znajduje się ponad 4,5 tysiąca nazwisk polityków, osób publicznych, księży, aktorów oraz ich rodzin, a także członków włoskich mafii. Uwagę chińskiej firmy szczególnie przykuł sektor wojskowy. W bazie danych oceniane były perspektywy awansu oficerów i ich powiązania polityczne. Część danych pochodzi z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Twitter, Facebook czy TikTok, ale są też dane poufne pochodzące z banków, podań o pracę czy profili psychologicznych. Bolding określił zakres danych jako oszałamiający. Stwierdził, że baza jest technicznie bardzo złożona. Zbieranie informacji było nakierowane na wpływowe osoby i instytucje z różnych branż. W oświadczeniu amerykański naukowiec podkreślił, że osoba, która dostarczyła dane, naraziła się na ryzyko, ale udowodniła, że wiele osób w Chinach jest zaniepokojonych rozwojem autorytaryzmu i inwigilacji przez Komunistyczną Partię Chin. Genoa Data została założona w 2018 roku i należy do China Genoa Electronics Group, która z kolei jest częścią China Electronic Information Industry, firmy badawczej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Założyciel Genoa Data, Wang Xuefeng, na chińskim komunikatorze WeChat pisał o konieczności prowadzenia przez Komunistyczną Partię Chin wojny hybrydowej poprzez manipulowanie opinią publiczną i wojnę psychologiczną.
Okazuje się, że Chińczycy precyzyjnie gromadzą wszelkie dane. Rozmowy, wiecie, na fejsiku, wszystko gromadzą u siebie i budują profile psychologiczne, profile kontaktów, upodobania, słabości, choroby przebyte, dane wrażliwe. Wszystko budują o świecie zachodnim i to idzie w miliony. Nie tam, że mają kilkuset jakichś tam oznaczeń. Miliony ludzi są poddanych takiej właśnie już kontroli i śledzeniu, można tak powiedzieć, przez komunistów chińskich.
Rzecznik Episkopatu stawia Amerykę jako wzór. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz dr Leszek Gęsiak postawił Stany Zjednoczone za wzór tolerancji. Pytany w telewizji Idź Pod Prąd o raport Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź Pod Prąd, rzecznik katolickiego episkopatu stwierdził, że wszystkie przejawy nietolerancji i agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, trzeba z całą surowością potępić. Ważny jest duch pojednania i prawdy, powiedział ksiądz Gęsiak. Jako wzór tolerancji postawił społeczeństwo amerykańskie, w którym zgodnie żyją osoby różnych wyznań.
Często byłem zaskoczony na początku, a później urzeczony tym, że na przykład w wielu amerykańskich miastach jest jakieś tam malutkie miasteczko, znajduje się w nim jedna główna ulica, prawda, i co 10-20 metrów stoi inny kościół i stoją koło siebie i ludzie w niedzielę przyjeżdżają na różne nabożeństwa i nikt sobie nie wyrzuca tego, nikt nikomu krzywdy nie robi, nikt na nikogo źle nie patrzy, wszyscy razem pracują, żyją. Myślę, że to jest taki ideał, do którego też powinniśmy dążyć. Być może wynika to także z tego, że katolicy stanowią taką dominującą większość w Polsce i być może w czas bywają wypadki, że wydaje się, że jest rzeczą aż nie do wyobrażenia, że ktoś może myśleć inaczej. Ale to jest nasz problem, problem katolików, z którym musimy sobie poradzić i z którym, który powinniśmy definitywnie rozwiązać. Podkreślam jeszcze raz, każdy przejaw nietolerancji, każdy przejaw agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, jest absolutnie niedopuszczalny i godny potępienia.
Cały wywiad z rzecznikiem Episkopatu mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o powierzeniu organizacji wyborów korespondencyjnych Poczcie Polskiej była niezgodna z prawem i stwierdził nieważność tej decyzji. Decyzję zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz bez podstawy prawnej. Sąd wskazał, że w dacie wydawania decyzji jedynym właściwym organem powołanym do organizacji i przeprowadzenia wyborów prezydenckich była Państwowa Komisja Wyborcza. W komunikacie sądu czytamy: wydanie przez prezesa Rady Ministrów w dniu 16 kwietnia 2020 roku decyzji polecającej Poczcie Polskiej podjęcie i realizację niezbędnych czynności do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w trybie korespondencyjnym, czyli podjęcie działań leżących z mocy ustawy wyłącznie w gestii Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiło rażące naruszenie przepisów kodeksu wyborczego. W ocenie sądu zaskarżona decyzja naruszała także artykuł 127 Konstytucji, albowiem nie gwarantowała wyborcom przeprowadzenia wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i odbywających się w głosowaniu tajnym. Decyzję sądu skomentował rzecznik rządu Piotr Müller.
Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją, ponieważ uważamy, że decyzja pana premiera została podjęta zgodnie z przepisami prawa na podstawie specjalnej ustawy, która została przyjęta przez Sejm. Również w dzisiejszym, co prawda w jeszcze ustnym uzasadnieniu, nie widzieliśmy argumentów, które przecież są oczywiste. To znaczy, że w tym czasie obowiązywały przepisy o częściowym głosowaniu korespondencyjnym. W związku z tym osoby, które chciały się zarejestrować lub były poddane kwarantannie, w tamtym czasie już miały możliwość również realizacji swojego prawa wyborczego poprzez głosowanie korespondencyjne i między innymi ten element zabezpieczała również decyzja pana premiera. W związku z tym podkreślamy, że ta decyzja została wydana na podstawie przepisów prawa, na podstawie uchwalonej w tym trudnym czasie ustawy oraz na podstawie przepisów konstytucji, które obligowały, aby w tym czasie, czyli w maju, przeprowadzić wybory.
Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kancelaria premiera ma podjąć decyzję o złożeniu skargi po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Morawiecki atakuje Niemcy. Premier Mateusz Morawiecki zamieścił wczoraj na Facebooku wpis o zbrodni niemieckiej popełnionej we wrześniu 1939 roku w Torzeńcach. Premier krytykuje Niemcy za to, że nie ukarały sprawców mordu. We wpisie premiera czytamy: po wielu wezwaniach z Polski niemiecki wymiar sprawiedliwości zajął się po wojnie zbrodnią na mieszkańcach Torzeńca, dokonaną 2 września 1939 roku na rozkaz dowódcy 41. Pułku Piechoty Wehrmachtu, pułkownika Friedricha Gollwitzera, w wyniku której śmierć poniosło 37 Polaków. Mogło się wtedy wydawać, że wygra prawda i sprawiedliwość. Tymczasem niemieckiego dowódcę oskarżono co prawda o rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w wyniku czego śmierć ponieśli polscy mieszkańcy Torzeńca, ale równocześnie barbarzyństwo niemieckie, palenie żywcem polskich kobiet i dzieci, rozstrzelania i bestialskie mordy popełnione zimną krwią przez żołnierzy Wehrmachtu de facto usprawiedliwiono. Zbrodniarzy nie spotkała żadna kara. Żadna. Stwierdzono bowiem, że to była reakcja na atak polskich partyzantów, a więc niemieckiemu dowódcy nie można udowodnić morderstwa. Stwierdzono tym samym, że można w takich okolicznościach mordować kobiety, dzieci, starców, strzelać do dzieci i je palić. Jednocześnie uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia kolejnych dochodzeń, zwłaszcza na miejscu przestępstwa, gdyż nie wniosłyby one do sprawy niczego nowego. niemiecki, w cudzysłowie, wymiar sprawiedliwości od samego początku chronił niemieckich zbrodniarzy, a nie ich ofiary, napisał premier Morawiecki. Do sprawy odniósł się pastor Paweł Chojecki w dzisiejszym Idź Pod Prąd na żywo.
Teraz jakie zdanie powinno paść w tym kontekście? Reparacje! To... Mówimy o strasznych zbrodniach niemieckich na cywilach. Takich zbrodni można by podać daleko, daleko więcej. Nie?
Morawiecki mówi, premier... że było ich ponad 1000.
A premier nie mówi ani słowa o odpowiedzialności politycznej i finansowej rządu Niemiec. Jeśli w tym kontekście nie pada słowo reparacje, nie ma apelu do Merkel, zapłać za wasze zbrodnie. To jest mowa pod publiczkę dla mnie. To jest mowa do polskiego elektoratu. To jest próba dalej tuczenia się na takim, na propagandzie. Te dzisiejsze piękne słowa o zbrodniach niemieckich na Polakach traktuję tylko na razie jako, że tak powiem, kwiatek do brudnego, brunatnego kożucha.
Rząd chce pełnego oskładkowania umów zleceń. Jak podaje Rzeczpospolita, rząd planuje od 1 stycznia nakazać płacenie pełnych składek ZUS od umów zleceń. Wyższe składki obejmą wynagrodzenia osób, które łączą pracę na etat lub działalność gospodarczą ze zleceniami lub pracują na więcej niż jednej umowie zleceniu. Pracujemy nad takimi zmianami, powiedział Rzeczpospolitej Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Obecnie, jeśli z pierwszej umowy opłacone są składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to od kolejnych umów trzeba płacić tylko składkę zdrowotną. Dzięki temu pracownik dostaje na rękę nawet o 1/3 więcej. Po pełnym oskładkowaniu koszty pracodawcy wzrosną, a wypłata będzie niższa. Jak pisze Rzeczpospolita, rząd w zeszłym roku zrezygnował z tej zmiany ze względu na wybory. Teraz, gdy do następnych zostały 3 lata, w czasie kryzysu budżet będzie miał rekordowy deficyt, propozycja zmian wróciła, pisze Rzeczpospolita. Zatrudnienie na kilku umowach jest często stosowane w turystyce i gastronomii, branżach, w które mocno uderzyła epidemia. Teraz rząd chce nałożyć na nie dodatkowe obciążenia. Po wejściu zmian w życie Polacy oddadzą w składkach rocznie około 2,5 miliarda złotych więcej. Resort Zdrowia poinformował dziś o 24 ofiarach śmiertelnych COVID-19. To najwięcej od 2 miesięcy. Najmłodsza ofiara to 54-letni mężczyzna z Płocka. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 15 osób, w niedzielę 6. W sumie w Polsce zmarło już 2227 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 605 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 377 nowych zakażeniach. Najwięcej 120 wykryto w województwie małopolskim. Rośnie liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. W szpitalach przebywa obecnie blisko 2000 osób chorych na COVID-19. Ponad 90 pacjentów potrzebuje respiratora. Na całym świecie odnotowano do tej pory 934 tysiące zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Dziś w związku ze wzrostem liczby zakażeń Portugalia wprowadziła stan podwyższonego ryzyka, który ma obowiązywać przez 2 tygodnie. Przez ten czas w Portugalii będzie obowiązywać szereg ograniczeń i nakazów, m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, skrócenie działalności lokali handlowych i usługowych i obowiązek korzystania z maseczek w transporcie publicznym. Europosłowie wzywają komunistyczne Chiny do zakończenia łamania praw człowieka. 63 eurodeputowanych, w tym polska europosłanka Anna Fotyga, wystosowało list do przywódców Unii Europejskiej w sprawie łamania praw człowieka w komunistycznych Chinach. List wystosowany został w piątek i wzywał przywódców europejskich do poruszenia kwestii łamania praw człowieka w Chinach podczas szczytu z udziałem przedstawicieli Chin i Unii Europejskiej. My, posłowie do Parlamentu Europejskiego, zwracamy się do Państwa, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie powszechnymi, poważnymi i ciągłymi naruszeniami praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej. Wzywamy do merytorycznego zajęcia się tą kwestią podczas zbliżającego się szczytu Unia Europejska-Chiny, czytamy w liście. Europosłowie zaznaczyli, że szczególne obawy budzi w nich sytuacja przedstawicieli mniejszości etnicznych w chińskiej prowincji Xinjiang. ciągu ostatnich 3 lat padały niebezpodstawne zarzuty o przetrzymywanie milionów Ujgurów w obozach internowania, masową sterylizację kobiet ujgurskich, powszechne niszczenie meczetów, cmentarzy i innych fizycznych przejawów kultury ujgurskiej, pracę przymusową, współczesne niewolnictwo, poważne prześladowania religijne, oddzielanie dzieci od rodzin i inne naruszenia praw człowieka. Zakres i powaga sytuacji wymagają pilnej i zdecydowanej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej, czytamy w liście europosłów. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po szczycie Unii Europejskiej z Chinami powiedział, że temat praw człowieka został poruszony podczas spotkania. Zaznaczyliśmy nasze zaniepokojenie traktowaniem mniejszości etnicznych w Xinjiangu i Tybecie przez władze chińskie. Zwróciliśmy się z prośbą o pozwolenie na niezależnych obserwatorów w Xinjiangu i wezwaliśmy władze Chin do uwolnienia zatrzymanego obywatela Szwecji, Gui Minhai, i 2 obywateli Kanady, powiedział Michel. Europosłanka Anna Fotyga rozpoczęła kampanię Speak Up for Uyghurs, czyli Stań w obronie Ujgurów. Opublikowała zdjęcie, na którym ma na twarzy maskę ochronną z hasłem kampanii. Anna Fotyga napisała, że akcja ma na celu okazanie wsparcia prześladowanej mniejszości ujgurskiej i podniesienie świadomości o tym, co dzisiaj dzieje się w komunistycznych Chinach. Do akcji dołączyli także europosłowie z Niemiec, Słowacji i Francji. Watykan odnowi umowę z komunistycznymi Chinami. Agencja Reutera podaje, że papież Franciszek zgodził się na przedłużenie porozumienia z komunistycznymi Chinami dotyczącego mianowania biskupów w Chinach. Obowiązująca 2 lata umowa weszła w życie 22 października 2018 roku. Według źródła agencji Reutera zostanie ona przedłużona bez zmian i nie obejmie Hongkongu. Już w poniedziałek kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, oświadczył, że zarówno Chiny, jak i Watykan dążą do przedłużenia porozumienia. Katolicy w Chinach do 2018 roku dzielili się na 2 grupy. Pierwsza grupa podległa była Pekinowi, druga wierna Watykanowi była prześladowana przez komunistyczne władze chińskie. Po wejściu w życie porozumienia, którego pełna treść nadal nie została upubliczniona, komuniści chińscy każdy przejaw sprzeciwu katolików wobec władzy prześladują pod pretekstem dbania o zachowanie postanowień umowy. Chińskie parafie katolickie wierne państwowej władzy komunistycznej należą do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Parafie, które przed porozumieniem deklarowały wierność papieżowi, zmuszane były przez urzędników partyjnych do dołączenia do stowarzyszenia. Wiele z nich odmówiło. Policja chińska aresztowała już wielu księży i biskupów katolickich przeciwnych umowie. Portal China Aid opisał, jak sytuacja katolików chińskich pogorszyła się po wejściu umowy w życie. Księża z prowincji Jiangxi w rozmowie z portalem mówili, że już w październiku wszystkie parafie podziemne dostały zakaz odprawiania mszy i innych nabożeństw. Stwierdzili także, że wielu chińskich katolików poczuło się zdradzonych przez Watykan, który według nich zawarł pakt z diabłem. Kardynał Joseph Zen z Hongkongu od lat krytykuje Watykan za postawę wobec chińskich komunistów. W marcu tego roku kardynał nazwał porozumienie okropnym i stwierdził, że zsyła ono chińskich katolików prosto do katakumb. W lipcu ubiegłego roku zapytany o największe obawy co do porozumienia powiedział:
po pierwsze, oni twierdzą, że umowa dotyczy wyłącznie mianowania biskupów, ale to jest tajna umowa. Niby dlaczego? Ponieważ jest tajna, nic nie wiemy i ludzie nie wiedzą, jak mają się zachowywać. Teraz rząd mówi ludziom, co tylko chce. Mówią, że to zatwierdził papież. A Chińczycy nie wiedzą, czy to jest prawda. A my wiemy, że to nie jest prawda. Na przykład mówią kapłanom z kościoła podziemnego, żeby ujawnili się i dołączyli do Stowarzyszenia Patriotycznego, bo papież już się na to zgodził. To nieprawda, ale ludzie nie są pewni. A Watykan milczy.
Nawet 5000 mieszkańców Mongolii Wewnętrznej znajduje się pod dozorem policyjnym za udział w protestach przeciw narzucanemu przez Pekin obowiązkowi nauki szkolnej z podręczników napisanych w urzędowym języku mandaryńskim. Do tej pory lekcje w szkołach podstawowych odbywały się w tym regionie w języku mongolskim. Mongołowie twierdzą, że wprowadzenie podręczników w języku mandaryńskim będzie oznaczało wymazanie języka mongolskiego i utratę ich tożsamości etnicznej. Protesty rozpoczęły się na początku września i w wielu miastach i wsiach rodzice na znak protestu zabrali dzieci ze szkolnych internatów. Amerykański magazyn The Diplomat podawał, że nawet lokalni członkowie Komunistycznej Partii Chin są karani za niestosowanie się do wytycznych rządu w Pekinie. Policja w mieście Chifeng ogłosiła, że przekazała członków partii, w tym dwóch nauczycieli szkół podstawowych, lokalnej komisji dyscyplinarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie udziału w proteście przeciwko nowym regulacjom. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. A teraz dziękuję Państwu i życzę dobrej nocy.